Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
O podstawach misyjności Kościoła mówił papież na audiencji ogólnej Polakom, wskazał wzór świętego Stanisława Kostki.
Zatwierdzenie przez papieża dekretu watykańskiej dykasterii przybliżyło kolejne beatyfikacje i kanonizacje, w tym jednego z pierwszych misjonarzy Sri Lanki, dokąd w styczniu wybiera się Franciszek.
Przełożony generalny Salezjanów odwiedza swoich współbraci zakonnych w Polsce. Jego wizyta wpisuje się w przygotowania do 200-lecia urodzin świętego Jana Bosko.
Witamy 17 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Katolickość i apostolskość Kościoła były tematem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Pierwsza z tych cech oznacza powszechność, czyli niesienie Ewangelii do wszystkich narodów różnymi językami, aż po krańce ziemi, przypomniał Franciszek.
La Chiesa così è nata cattolica.
Kościół od chwili swych narodzin jest katolicki, czyli symfoniczny. I nie może być inny jak katolicki, nastawiony na ewangelizację i spotkanie ze wszystkimi. Słowo Boże można dziś czytać we wszystkich językach. Wszyscy mają Ewangelię we własnym języku, by móc ją czytać. I wrócę do tego samego. Dobrze jest mieć ze sobą książeczkę Ewangelii, nosić ją w kieszeni czy torebce i w ciągu dnia przeczytać z niej jakiś fragment. To dobrze nam zrobi. Ewangelia jest rozpowszechniona we wszystkich językach, bo Kościół i głoszenie Jezusa Chrystusa Odkupiciela mamy na całym świecie. I dlatego mówi się, że Kościół jest katolicki, bo jest powszechny.
Oznacza to, kontynuował Franciszek, misyjny charakter wspólnoty wiernych. Tak było od zarania Kościoła, gdy uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego nie pozostają zamknięci w wieczorniku, lecz wychodzą na świat dzielić się z innymi dobrą nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak narodziła się również ciągłość samego Kościoła i jego misji, którą zawiera się w słowie apostolski.
Wyobraźmy sobie, że grupa chrześcijan czyni tak. My jesteśmy wybrani, tylko my, a potem wymiera. Umiera najpierw duchowo, potem cieleśnie, bo nie ma życia i nie jest zdolna go przekazywać, wzbudzać nowych ludzi, narodów, bo nie jest apostolska. A to właśnie duch prowadzi na spotkanie braci, także tych najbardziej odległych, w każdym znaczeniu tego słowa, aby mogli dzielić z nami miłość, pokój, radość, które zmartwychwstały Pan pozostawił w darze.
Swoją katechezę o powszechności i apostolskości Kościoła Ojciec Święty zakończył pochwałą misji, którą w przeszłości i obecnie podejmowało tak wielu ludzi w obcych krajach na różnych kontynentach.
Opowiadał mi jeden z brazylijskich kardynałów, który pracuje też w Amazonii, że gdy tam jedzie z wizytacją do jakiejś miejscowości, idzie zawsze na cmentarz, by odwiedzić groby misjonarzy, księży, sióstr i braci zakonnych. Apostołów, którzy tam poszli głosić Ewangelię. Jego zdaniem ci wszyscy mogliby już teraz być kanonizowani, bo porzucili wszystko, by głosić Jezusa Chrystusa. Dzięki składajmy Panu, że nasz Kościół ma tak wielu misjonarzy i misjonarek i że tak wielu wciąż potrzebuje. Dziękujmy za to Panu. Być może wśród tylu młodych, chłopców i dziewcząt tutaj obecnych, ktoś zechce zostać misjonarzem. Śmiało, to pięknie nieść Ewangelię Jezusa. Odwagi.
Młodzieżowy akcent zabrzmiał także w papieskim słowie do Polaków.
Jutro w Polsce obchodzi się liturgiczne wspomnienie świętego Stanisława Kostki, jezuity, patrona młodzieży. Jego zdecydowane pójście w młodym wieku za głosem powołania, pragnienie świętości i wierność ideałom są wymownym znakiem także dla młodych naszego czasu. Niech będzie on dla was wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży, szczególnym wzorem, byście w swoim życiu z odwagą bronili najwyższych wartości. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię.
Natomiast przed zakończeniem audiencji ogólnej Ojciec Święty przypomniał o zbliżającej się jego pierwszej podróży europejskiej poza granice Włoch.
W najbliższą niedzielę z Bożą pomocą udam się do Albanii. Postanowiłem odwiedzić ten kraj, bo tak wiele wycierpiał od straszliwego reżimu ateistycznego. A dzisiaj udało mu się osiągnąć pokojowe współistnienie tamtejszych grup religijnych. Już teraz pozdrawiam serdecznie naród albański i dziękuję za przygotowanie tej wizyty. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą za wstawiennictwem Matki Dobrej Rady. Dziękuję.
Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej przedstawiciele inicjatywy ewangelizacyjnej Wejdźmy na Szczyt wręczyli Ojcu Świętemu wybór homilii i przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski. Wolumin zatytułowany Żywe Słowo do Polaków, święty Jan Paweł II, powstał dzięki współpracy Radia Watykańskiego, Polskiego Radia i Klasztoru Paulinów w Toruniu. O wyjątkowym charakterze tego dzieła mówi członek tego zakonu, ojciec Zbigniew Ptak.
Mamy dużą radość, bo przekazaliśmy Ojcu Świętemu takie dzieło, które przygotowaliśmy 3 lata. Dzieło to składa się z takich 2 części. Pierwsza część to 5 płyt, na których jest prawie 500 krótkich fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek w Polsce. A druga część to jest książka, która zawiera te przemówienia przepisane, łącznie z hasłami indeksowymi i ze streszczeniami. Innowacyjność polega na tym, że w zasadzie to, co przygotowywaliśmy, to jest 26 godzin nagrań papieża i z tej racji, że do tego jest książka, która jest przewodnikiem z 10 indeksami, to te osoby, które chcą korzystać z przemówień papieża, mają gotowy materiał niemalże na każdą okazję.
Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania 3 kolejnych dekretów. Dotyczą one cudów przypisywanych wstawiennictwu Trojga Założycieli powstałych w XIX wieku żeńskich zgromadzeń zakonnych. 2 z nich to Włosi. Błogosławiona Maria Krystyna od niepokalanego poczęcia, beatyfikowana przez Jana Pawła II i sługa Boży biskup Pio Alberto del Corona z zakonu dominikanów. 3 jest Kanadyjka, sługa Boża siostra Marie Elisabeth Turgeon.
Przy tej samej okazji Ojciec Święty zatwierdził głosowanie sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów opowiadające się za kanonizacją błogosławionego Josepha Vaza ze Zgromadzenia Filipinów. Żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku duchowny, urodzony w Indiach, był misjonarzem zasłużonym dla ewangelizacji Ceylonu. Jan Paweł II beatyfikował go w 1995 roku podczas swej podróży do Sri Lanki. Tamtejszy kościół liczy na jego kanonizację w czasie papieskiej wizyty planowanej na styczeń przyszłego roku. Dzisiejsza decyzja Franciszka czyni te nadzieje realnymi.
Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zmuszonych albo do nawrócenia na islam, albo do ucieczki, stała się punktem odniesienia referatu wygłoszonego przez kardynała Jean-Louisa Torana. Przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez diecezję wersalską w ramach obchodów Roku Świętego Ludwika. Wystąpienie watykańskiego hierarchy dotyczyło chrześcijańskiej wizji relacji między chrześcijanami a muzułmanami.
Nawiązując do sytuacji w Syrii i Iraku, kardynał Torron podkreślił, że nic nie może usprawiedliwiać dokonywanych tam tak poważnych przestępstw przeciw Bogu i ludziom. Dramatyczny los chrześcijan wymaga zajęcia jednoznacznego stanowiska przez wszystkich zwolenników dialogu międzyreligijnego. W przeciwnym razie nie ma racji jego prowadzenia, wskazał szef watykańskiej dykasterii do spraw tego dialogu. Zaznaczył przy tym, że chrześcijanie i muzułmanie są w pewnym sensie skazani na dialog. Muszą w nim stawić czoło wyzwaniom na 3 płaszczyznach – określenia własnej tożsamości, pokazania różnic i budowania pluralizmu. Hierarcha zastanawiał się także nad tym, czy islamu powinniśmy się bać. Uważam, że nie, jeżeli jesteśmy chrześcijanami uformowanymi i posiadającymi wiedzę oraz aktywnymi członkami Kościoła, żyjącymi w zgodzie z jego wymaganiami, otwartymi na innych, by otrzymywać i dawać, powiedział kardynał Torron.
Patriarchowie i biskupi 8 katolickich i prawosławnych kościołów Iraku i Syrii wystosowali w Genewie apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreślają w nim, że tak zwane państwo islamskie stanowi zagrożenie nie tylko dla chrześcijan, ale także dla innych grup religijnych i etnicznych oraz całego społeczeństwa na Bliskim Wschodzie, jak też dla wspólnoty międzynarodowej. Działania islamistów określają oni jako ludobójstwo.
Jeżeli ta ideologia nie zostanie potępiona i efektywnie zniszczona, zaszkodzi całemu systemowi praw człowieka, tworząc niebezpieczny precedens obojętności na ochronę bezbronnych ludzi, czytamy w apelu. Jego autorzy zwracają uwagę, że bezkarne dotychczas działania państwa islamskiego w Iraku i Syrii stanowią zbrodnie przeciw ludzkości. Społeczność międzynarodowa ma obowiązek chronić wspólnoty i jednostki, których podstawowe prawa są pogwałcane, a rządy ich krajów nie są w stanie temu przeciwdziałać. Należy im zapewnić bezpieczny powrót do swych domów, odpowiednie warunki życia, opiekę zdrowotną i edukację dzieci. W tym kierunku winny iść działania ONZ.
podbratysławskiej Mariance odbyło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Słowacji. Podczas dwudniowych obrad biskupi poruszyli tematy związane z przyszłoroczną wizytą Ad Limina Apostolorum i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Biskupi dobrze ocenili organizację centralnych obchodów Święta Matki Bożej Bolesnej w Szaszczynie, wpisujących się w trwający tutaj rok patronki Słowacji. Ponadto biskupi przyjęli informację dotyczącą przygotowania swojej wizyty w Rzymie Ad Limina Apostolorum w 2015 roku. Mówiono także o potrzebie bliższej współpracy episkopatu słowackiego i polskiego na rzecz Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Na przyszły 2015 rok zaplanowane jest ogólnonarodowe przygotowawcze spotkanie młodzieży słowackiej w Podtaczańskim Popradzie. Na koniec biskupi wyrazili zdziwienie wobec decyzji prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski dotyczącej referendum ogólnonarodowego przygotowanego przez działaczy ruchu Alians na rzecz Rodziny. Prezydent, który obiecał połączenie terminów referendów i jesiennych wyborów samorządowych, teraz przekazał pytania referendalne do oceny Trybunału Konstytucyjnego, wskazując tym samym referendum na samodzielny termin, a tym samym na małą frekwencję wyborczą. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Przełożony generalny księży Salezjanów, ksiądz Angel Fernandez Artime, odbywa wizytę duszpasterską w Polsce. Wczoraj ten dziesiąty następca świętego Jana Bosko przebywał w Oświęcimiu, a dziś we Wrocławiu. Sprawując mszę świętą w oświęcimskim sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, kolebce polskich Salezjanów, przełożony generalny przypomniał, że świętemu Janowi Bosko zależało szczególnie na tym, by młodzi byli szczęśliwi także w wieczności. Takie jest również i moje pragnienie, które kieruję w stronę każdego z was, droga młodzieży, drodzy przedstawiciele rodziny salezjańskiej i wszyscy obecni. Pragnienie, abyśmy wszyscy dzięki łasce Bożej byli szczęśliwi tutaj i w wieczności. Wizyta przełożonego Salezjanów w Polsce jest częścią przygotowań do 200. rocznicy urodzin księdza Jana Bosko. Rok jubileuszowy rodziny salezjańskiej potrwa do 16 sierpnia 2015 roku. Wznowiono pracę drugiego synodu diecezji siedleckiej. W tamtejszej kurii diecezjalnej odbyło się posiedzenie komisji głównej i sekretariatu drugiego synodu diecezji siedleckiej, które otworzyło nowy etap prac w roku duszpasterskim 2014-2015. Ksiądz Mateusz Czubak, rzecznik prasowy drugiego synodu diecezji siedleckiej, podkreślił, że praca synodalna w parafiach będzie koncentrowała się wokół tematyki słowa.
W tym roku w ogóle ta cała praca synodalna będzie oparta na takim dwustopniowym schemacie. Najpierw będzie niedzielna Eucharystia synodalna i drugi punkt to będzie katecheza i dyskusja synodalna i na tę katechezę są zaproszeni oczywiście wszyscy wierni. Natomiast zespoły synodalne będą potem podejmować dyskusję.
Na 4 października zaplanowano sesję plenarną drugiego synodu diecezji siedleckiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.